Ratownik niejedno ma imię. Zaprasza Karolina Gaweł.
Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Ratownik niejedno ma imię i dzisiaj temat bycia ratownikiem w swojej codzienności. I to takiej niełatwej codzienności, naznaczonej chorobą również. Często też tak mówimy, że samotność dotyczy nie tylko osób, które nie mają dookoła siebie bliskich. Często samotni bywamy również w tłumie i trochę o takich aspektach chcielibyśmy porozmawiać, ale też o byciu osobą taką, która wspiera mimo też trudnych doświadczeń, z którymi sama musi się mierzyć. Aby lepiej ten temat przedstawić, by lepiej jakoś tak w niego wniknąć, wejść i o nim opowiedzieć, w tym pomoże mi Filip Mazurek. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Powracamy, tak jak zapowiadałam już miesiąc temu. Przed nami, no właściwie taki półmetek, bo to druga odsłona, w której jesteś gościem. Jeszcze jedna przed nami, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tych płaszczyznach, o których przed momentem wspomniałam. Strażakiem zazwyczaj jest osoba z twardym charakterem i o tym też już nieco więcej mówiliśmy właśnie w tej czerwcowej odsłonie, o tym, że strażak musi być nieugięty. Czy to jest prawda, czy może fałsz?
Myślę, że można tu powiedzieć pół na pół, ponieważ uważam, że wiadomo, na służbie, no jednak musimy trzymać się pewnej dyscypliny, pewnych też jakby etycznych zachowań i nie możemy sobie pozwolić za bardzo na chwilę słabości, bo co by się nie działo, to i tak miewa je każdy. Nie ma ludzi nieugiętych. Natomiast tak, zgadzam się, że jednak będąc strażakiem, trzeba być twardym.
Ty na drodze swojej pasji jesteś nieustępliwy. Nie zatrzymała tego nawet choroba nowotworowa.
Tak, zgadza się. Tak naprawdę, będąc w chorobie, też działałem w straży. Można powiedzieć, nie na takim pełnym zaangażowaniu jak wcześniej oczywiście. Natomiast ta straż, można rzec, że w jakiś sposób trzymała mnie przy życiu i nadal trzyma. Ponieważ ja w trakcie choroby założyłem bloga o nazwie Strażak Gasi Raka i z racji tego, że w danym momencie nie mogłem osobiście pomagać ludziom, nie mogłem jakby jeździć na akcje i angażować się w taką codzienność mojej jednostki, to stwierdziłem, że może w ten sposób, jeżeli ja założę bloga, na którym będę mógł się dzielić swoją historią, swoimi przeżyciami, czyli całym tym procesem leczenia. I jest tutaj mocna właśnie taka symbolika gaszenia pożaru. To był taki największy pożar mojego życia, czyli nowotwór, który ugasiłem. Dlatego ta straż cały czas, ona tutaj była, jest i będzie. Pomogła mi właśnie w wielu rzeczach.
No właśnie, powołałeś do istnienia ten blog Strażak Gasi Raka. No ale chyba to nie ogranicza się tylko do tej działalności internetowej, bo też podejmowałeś inicjatywy takie poza, w świecie rzeczywistym. Czy mógłbyś opowiedzieć coś właśnie chociażby o tej akcji związanej ze schodami? Bo wiem, że coś takiego też tam miało miejsce.
Tak, tak, zgadza się. Oczywiście, natomiast to zacznę jeszcze od czegoś innego. Jeszcze przed otrzymaniem diagnozy, jak poszedłem na operację, wtedy akurat to była świeża sprawa, jak wybuchła wojna na Ukrainie. To akurat jak trafiłem do szpitala, ja organizowałem pomoc humanitarną z Niemiec. I tam była też akcja właśnie z Komendy Głównej, że jest zbieranie sprzętu dla strażaków na Ukrainie. A ja zaangażowałem moją jednostkę w Niemczech do tego, żeby oni zebrali sprzęt, którego nie potrzebują. Jeszcze później doszła do tego jedna firma, która dołożyła jakby od siebie cegiełkę i zorganizowała ciężarówkę, zorganizowała pomoc humanitarną poza samym tym sprzętem strażackim. I oni tam, z tego co pamiętam, było chyba od 2 do 4 palet samego sprzętu strażackiego, do tego pomoc humanitarna. I to wszystko miało przyjechać wtedy, jak ja wylądowałem w szpitalu. Ja byłem takim w ogóle łącznikiem między Niemcami, między tą firmą w Niemczech, między jednostką tutaj, moją ochotniczej straży pożarnej, wtedy jeszcze w Rybniku, między komendą miejską w Rybniku, jeszcze w dodatku między komendą główną. Czyli naprawdę tutaj no było co robić wtedy, a ja nie mogłem się ruszyć ze szpitala. Na szczęście wszystko się udało, ciężarówka przyjechała, sprzęt został dostarczony, został potem przekazany właśnie na Ukrainę. Ja sobie w ogóle wtedy nie zdawałem skali z tego wyzwania, z tego co ja zrobiłem i czasami nadal do mnie to nie dochodzi, że to było dla mnie takie oczywiste. No a później już w prima aprilis dostałem diagnozę, 2 tygodnie później, także zacząłem właśnie leczenie onkologiczne. Przyszedł wrzesień, ja już byłem po leczeniu chemioterapią, powoli w jakiś sposób można powiedzieć, że wracałem do siebie, natomiast jeszcze byłem w trakcie radioterapii. I mamy tutaj w Polsce, dokładnie w Olsztynie, fundację strażacką, to jest fundacja CFBT, która, to był chyba po raz drugi, ale nie jestem pewien, nie chcę teraz kłamać. W każdym razie oni organizowali honorową wspinaczkę po schodach 11 września i ogłosili wtedy, że każdy w swoim lokalnym jakby społeczeństwie może zorganizować taką akcję. I dla mnie to było takie wow, ale też takie po prostu, że ja podjąłem wtedy chęć działania. Nie było wielkiego zastanawiania się, robić, nie robić, tylko stwierdziłem, ja to robię. Ja byłem wtedy w trakcie, tak jak wspomniałem, radioterapii. No i w ciągu tygodnia ogarnąłem biurowiec, zrobiłem wydarzenie na Facebooku, dzwoniłem wszędzie, gdzie się dało, wysłałem maile, gdzie się dało i na końcu wyszło tak, że w skali kraju była to największa akcja i jedyna taka na Śląsku w ogóle, gdzie było w pierwszej edycji około 70 strażaków, którzy wchodzili na 10-piętrowy wieżowiec.
No i na to pewno było, to było duże zaskoczenie.
Tak, i to było ogromne dla mnie zaskoczenie. Ja naprawdę się nie spodziewałem tylu ludzi. Ja myślałem, że jeżeli będzie 5 osób tak naprawdę z mojej jednostki albo będą 2 jednostki, to będzie dla mnie już sukces, że w ogóle ktoś wejdzie. A tam było 60-70 osób i no ja jak tam stałem za pierwszym razem, to myślałem, że się rozpłaczę, ponieważ to było dla mnie takie wow. A też no większość osób wiedziała, że choruje, no bo jednak w tym strażackim świecie bardzo się wspieramy. Uważam, że wszyscy strażacy jesteśmy tak naprawdę jedną rodziną, więc dla mnie to było naprawdę coś niesamowitego, coś, co dało mi naprawdę ogromnego powera, taką chęć do walki, chęć do życia i pokazało mi, że tak naprawdę nasze ograniczenia są tylko w głowie. Jeżeli coś naprawdę bardzo chcemy, to możemy to zrobić, możemy to osiągnąć. Tylko trzeba chcieć i działać przede wszystkim.
Myślę, że też nawiązując jeszcze do twojego bloga Strażak gasi raka, powiedz mi, bo chyba też w ramach tego bloga czy tych działań, które podejmujesz, są naszywki. Bo nawet jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, wspomniałeś o tym, że musisz wysłać jednemu strażakowi, który mierzy się aktualnie z nowotworem, wysłać taką naszywkę. Czyli to towarzyszenie, mimo tego, że twoja choroba jest już za tobą, jest historią, ty już z tego wyszedłeś, to w dalszym ciągu pojawia się ten akcent, ten aspekt i ten wymiar pomocy i wsparcia osobom, które również przechodzą przez taką drogę.
W trakcie leczenia wpadłem po prostu na pomysł właśnie stworzenia takiej naszywki strażackiej, która będzie właśnie też symbolizowała tego strażaka, który gasi raka. Ona też trafiła no w sumie do naprawdę wielu strażaków w całej Polsce. więc z tego też się bardzo cieszę. No też dostałem od nich ogromne, ogromne wsparcie, bo z każdej części Polski dostawałem różne wiadomości. Wiem, że trafiła gdzieś tam, nie wiem, do Poznania na przykład, do GPW, czyli do sekcji właśnie gaszenia pożarów wewnętrznych, ośrodka szkoleniowego dokładniej z gaszenia pożarów wewnętrznych i do osób naprawdę wysoko postawionych właśnie w Straży Pożarnej. I to też było dla mnie takim dużym zaskoczeniem, dużą motywacją. I fajne było to, że no oni jakby sami oferowali mi to wsparcie, a ja też się cieszyłem, że jednak ten wymiar nowotworu w naszym kraju, jakby w społeczeństwie, świecie tym strażackim, zmienia trochę postać rzeczy. No bo bądźmy szczerzy, ale 70% strażaków umiera na nowotwór. Dlaczego? Ponieważ ciągle stykamy się z różnymi gazami, środkami, gdzie mimo naprawdę dobrych środków ochrony indywidualnej, no to jesteśmy jednak narażeni na te choroby nowotworowe. Dlatego cieszę się bardzo, że dzięki temu, tak naprawdę dzięki tej akcji z tymi naszywkami, temu blogowi też, mogłem troszeczkę jakby rozpowszechnić, że nowotwór może spotkać każdego, że on nie jest wcale takim obcym tematem straży pożarnej, bo coraz głośniej zaczyna się o tym mówić, oraz że ta świadomość właśnie strażaków się zmienia pod tym względem, a także, że osoby, które chorują na nowotwór, wcale to nie są osoby stare, że tak brzydko powiem, tylko również młode, niestety.
Bywałeś na oddziałach onkologicznych. Jak ważne było na tamtym etapie wsparcie? Zacznijmy może od takiego wspierania osób dotkniętych chorobą, które przebywały tam razem z tobą. Czy w ogóle taki akcent, taki element miał miejsce? Czy coś takiego się pojawiało, że wy wzajemnie też siebie w tym całym procesie, na tej drodze walki z chorobą, czy sobie towarzyszyliście wzajemnie?
Przede wszystkim ja uważam, że nikt nie zrozumie tak dobrze drugiej osoby chorującej, jak inna osoba, która przechodzi przez to samo lub przechodziła przez to samo. No bo jednak nie da się tego opisać. Można mieć wiele osób wokół, które będą wspierać, mówić, że będzie dobrze i tak dalej. Natomiast jednak ktoś, kto sam przez to przechodzi, wie najlepiej, jak jest. To wsparcie czy te rozmowy z osobami, które są w trakcie chorowania, no są całkiem inne. Się też buduje taka więź, bym powiedział, międzyludzka, że wiemy, przez co przechodzimy i możemy wzajemnie sobie pomóc. Więc mi na przykład takie rozmowy właśnie z innymi osobami w tamtym czasie, które chorowały, dawały bardzo dużo. Ja między innymi też dlatego założyłem tego bloga, bo szukałem osób podobnych do mnie, czyli w młodym wieku, które przechodzą przez nowotwór. Chciałem zobaczyć, że jakby nie jestem sam, ale też chciałem jakby przez pokazanie swojej historii pomagać wtedy tym osobom, które gdzieś tam zaczynają tą walkę, które mogły się też w jakiś sposób inspirować moją historią, że pokazałem, no, że mimo, że jest ciężko, no bo nie było łatwo, no leczenie chemioterapią jest naprawdę trudne i ciężkie i bolesne, ale że jednak się da. Wiadomo, różnie bywa, nie każdy ma to szczęście, bo można powiedzieć, że też jest to trochę los szczęścia, że wyszedłem z tego, jednak można i uważam, że też bardzo dużo zależy po prostu od naszej głowy.
Tutaj mówiliśmy do tej pory o tym wymiarze straży pożarnej, o wymiarze choroby nowotworowej i walki z chorobą nowotworową. A teraz przejdziemy ogólnie do tematu towarzyszenia sobie właśnie w codzienności, niekoniecznie tej codzienności na płaszczyźnie zawodowej, czy właśnie na tej płaszczyźnie związanej z walką o zdrowie, czy nawet życie. Jak ważne w ogóle jest to codzienne wspieranie otaczających nas osób?
Ciężko jest samemu dawać sobie ciągle radę. Wręcz nie zawsze jest to możliwe. Tym bardziej w takich sytuacjach, jeżeli człowiek wraca po chemioterapii i nie jest w stanie nic jeść, nie jest w stanie nic robić i nawet wzięcie butelki wody do ręki, żeby się napić, sprawia mu problem. Czyli tutaj no, ważną kwestią jest mieć wokół siebie osoby, szczególnie te osoby bliskie, dla których to też jest bardzo trudne, bardzo ciężkie doświadczenie, ale żeby jednak były wtedy z nami.
A czy zwyczajną obecnością można uratować komuś życie?
Uważam, że tak. Obecność to podstawa. Choć w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że jest to coraz trudniejsze wyzwanie. Żyjemy w takiej epidemii samotności. Jesteśmy uzależnieni od mediów społecznościowych. Szukamy tam atencji, a coraz trudniej jest nawiązać kontakt, relację, taką bliską relację z ludźmi tak na żywo, bo każdy gdzieś się tam traci w tym świecie internetowym i niby jest wszystko okej, jak nie wiem, rozmawiamy na czatach albo przez telefon, ale jak odłożymy ten telefon, uświadamiamy sobie, że to nie jest jednak to, że jednak fizycznie tutaj brakuje tej drugiej osoby, która może nam dać dużo więcej, że tak powiem.
I myślę, że ta rozmowa też może stać się takim zapalnikiem, taką iskierką, która roznieci ogień właśnie takiego bycia ze sobą. Może to też będzie taka przestrzeń, żeby przemyśleć sobie dotychczasowe życie, to jak to wszystko funkcjonuje. Bo tak jak wspomniałam na samym początku tej naszej rozmowy, że otaczają nas ludzie. I to całkiem sporo osób. To nie jest tak, że jesteśmy sami. My możemy być samotni mimo tego, że mamy dookoła siebie te wszystkie osoby, ale po prostu chcielibyśmy ze sobą rozmawiać. Często jest tak, że po prostu, nie wiem, nawet jedziemy komunikacją miejską, jakimś autobusem miejskim i zamiast poszukać okazji do rozmowy, to siedzimy z głową w telefonach, słuchawki na uszach, różnie to wygląda, a nawet można by było chociażby zagadać o to, że ale mamy dzisiaj pogodę, no. No ta pogoda jest takim elementem, takim punktem zaczepienia, który ratuje chyba z opresji w każdej sytuacji i przy okazji każdej rozmowy, ale nawet od tego już można by było rozpocząć. Więc chciejmy być nie tylko obok siebie, ale też i dla siebie, bo takie po prostu bycie obok też na pewno daje jakieś poczucie takiego bycia ze sobą, jakieś takie wsparcie, ale mimo wszystko takie fizyczne bycie obok nie zawsze jest wystarczające, więc tutaj ta rozmowa jest kluczem do sukcesu i ta chęć wspierania się nawzajem. Mamy dookoła siebie i członków rodziny, i przyjaciół, znajomych, może też i swoje drugie połówki. Myślę, że to jest to. To jest przepiękna wartość, żeby docenić to, że mamy te wszystkie osoby, byśmy w mgnieniu oka nie stracili tych wszystkich relacji, które mogą trwać. Więc raz jeszcze powtórzę, niech ta rozmowa nasza będzie też takim punktem, żeby przemyśleć sobie pewne zachowania i stać się ratownikiem w swojej codzienności. Ja wiem, że może gdzieś ta tematyka odbiegła od głównego nurtu tych audycji, ratownik niejedno ma imię, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadamiać, że każdy z nas w swojej codzienności może ratownikiem być i do tego też zachęcamy. A to ratownictwo ma wiele różnych wymiarów, także zachęcamy, by właśnie w to brnąć, by tak właśnie tę swoją codzienność podejmować. A za kolejną rozmowę Filipowi serdecznie dziękuję i przed nami jeszcze jedna część, więc zapraszamy za miesiąc.
Dziękuję i zapraszamy.